Doma matka niewidomych. Najważniejsze niewidoczne dla oczu. To temat naszego spotkania. A naszymi gośćmi są siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Siostra Radosława Podgórska, która jest odpowiedzialna za sprawy procesu i beatyfikacji matki Elżbiety Róży Czackiej. Bardzo serdecznie witam siostrę na antenie Radia
Maryja. Boże, witam serdecznie.
Siostra Jana Maria Ścinga, kierowniczka internatu dziewcząt w Laskach.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Oraz pani Jadwiga Borek, absolwentka i pracownik Biblioteki dla Niewidomych w Laskach.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, witamy pani Jadwigo, cieszymy się z obecności sióstr i pani, która od 16 roku życia przebywa w Laskach. Nie wiem, kto najdłużej tutaj z obecnych w Laskach przebywa i najlepiej zna to miejsce. Tutaj siostra Jana pokazuje na siostrę Radosławę, także tutaj proszę, siostra Radosława, aczkolwiek tak duchem najmłodsza. A doświadczeniem, tak, doświadczona tym doświadczeniem.
Może w zgromadzeniu, bo jeżeli tutaj trzeba dodać tak szczerze i dokładnie, że w zgromadzeniu to rzeczywiście jestem najdłużej, natomiast w Laskach w sumie w moim życiu zakonnym byłam bardzo krótko. Chyba może z 7 albo 8 lat, bo tak
sposób.
Byłam w innych wspólnotach.
Ale siostro Radosławo, nasz dzisiejszy temat oczywiście związany z dniem 12 września, który takimi krokami 7-milowymi się zbliża. Bogu dziękować, moment beatyfikacji księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz beatyfikacji matki Elżbiety Róży Czackiej, która urodziła się 22 października 1876 roku w Białej Cerkwi, obecnie to Ukraina, była szóstym z siedmiorga dzieci Zofii z domu Leduchowskiej.
Tak.
Proszę bardzo, to też takie nazwisko znamienne. I Feliksa Czackiego. Od dzieciństwa miała problemy ze wzrokiem mimo licznych operacji. Całkowicie traci go w wieku 22 lat, kiedy upada z przejażdżki konnej, tak?
Tak.
Młoda, wykształcona, religijna dziewczyna rozpoczyna życie po niewidomemu. Uczy się alfabetu Braille'a, zapoznaje się z najnowszymi osiągnięciami nauki o niewidomych. Dużo podróżuje po Europie, a w 1911 roku zakłada Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Z kolei 1 grudnia 1918 roku zaczyna istnieć, tak, dobrze powiedziałem, istnieć Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, tak?
Dokładnie, proszę ojca.
I siostro Radosławo, może właśnie od tego rozpocznijmy. Gdyby nam siostra mogła trochę opowiedzieć o zgromadzeniu, które zostało założone przez matkę Elżbietę Różę Czacką, a mianowicie, tak, gdzie siostry posługują, jaki jest sióstr charyzmat, jak wygląda kwestia powołań w sióstr zgromadzeniu.
Nasze zgromadzenie rzeczywiście powstało w Warszawie. Obecnie ma dom generalny w Warszawie na Starówce. Natomiast dom macierzysty jest w Laskach pod Warszawą i jest to miejsce, w którym jest największa ilość naszych sióstr, bo około 80, ale jesteśmy w różnych wspólnotach w zależności od tego, przy którym internacie pracujemy, czy jakie jest zadanie poszczególnych wspólnot. Także mamy nasze wspólnoty między Lublinem a Zamościem. Tam siostry posługują w Domu Pomocy Społecznej dla Niewidomych Pań. Są to w dużej części też absolwentki ośrodka dla niewidomych w Laskach. Jesteśmy we wspólnocie w Rabce na Słonecznej ulicy, gdzie jest ośrodek dla dzieci niewidomych z dysfunkcjami, i w Sobieszewie na Wyspie Sobieszewskiej koło Gdańska. Czyli jesteśmy w takim pięknym trójkącie w Polsce. Dwie wspólnoty aktualnie są na Ukrainie, w Tarnopolskim we Wskałacie i w Żytomierzu. 4 wspólnoty mamy w Indiach. Tam już posługują tylko siostry indyjki. Przez około ponad 20 lat wspierały wspólnoty siostry z Polski i one rozpoczynały tą służbę. I także w Indiach służymy dzieciom niewidomym. Jest szkoła dla dzieci niewidomych, dla około 120 dzieci niewidomych w Bangalore. Jest niewielka wspólnota pod Bangalore w Susaipalaya i potem wspólnota na pograniczu stanów Kotagiri i Tamil Nadu, albo najbardziej wysunięta już w kierunku Chin w Meghalaya. Tam też jest szkoła dla dzieci niewidomych z internatem i naszą, można powiedzieć, najmłodszą placówką misyjną jest placówka w Kibeho, w sanktuarium Matki Słowa w Rwandzie. Tam niedaleko od tego sanktuarium, około 1,5 kilometra, też jest szkoła z internatem dla dzieci niewidomych, jedyna w Rwandzie, tak ukierunkowana specjalistycznie. Jeżeli możemy podać trochę statystyk, to jest nas 124 Polki, 33 siostry z Indii, 4 siostry z Ukrainy, 2 Afrykanki, to są siostry po ślubach. Siostry kandydatki, które są w nowicjacie, to są siostry w Indiach i w Afryce. Natomiast w tej chwili w Polsce siostry nowicjuszki złożyły pierwsze śluby tydzień temu. Natomiast niestety nie mamy sióstr w postulacie i w nowicjacie. Jest to naszym smutkiem. Ufamy, że czas beatyfikacji i Matka Elżbieta z nieba nam pobłogosławi i nie pozwoli, żebyśmy tutaj straciły siły.
No nie, uchowaj Panie Boże. No. Siostry nie wyglądają na takie, co by utraciły siły i tego też życzymy. I tak, zapraszamy do tego, aby wstępować również właśnie w ślady Matki Elżbiety Róży Czackiej i kontynuować to piękne dzieło. Tak, zgromadzenie założone przez Matkę Czacką kojarzy się z pomocą osobom niewidomym, podobnie ośrodek w Laskach, jednak charyzmat zgromadzenia i fenomen Lasek to dużo szersze zagadnienie i potencjał. Siostro Jano Mario, jakby siostra go opisała?
Tak, to nie tylko służba osobom niewidomym na ciele, ale to również posługa osobom niewidomym na duszy, jak to matka określała, czyli osobom, które pomimo tego, że mają oczy ciała, są zamknięte na sprawy duchowe. Co ciekawe, my również utożsamiamy się z tymi osobami, dlatego że każdy z nas w jakiś sposób jest zamknięty na sprawy duszy i raz lepiej, raz gorzej widzimy te sprawy duchowe i ciągle trzeba się modlić właśnie o to światło Ducha Świętego w swoim życiu. Dlatego też między innymi wielka posługa taka w domach rekolekcyjnych, które zostały założone też dzięki takiemu rozeznaniu ojca Korniłowicza w Laskach, który był współzałożycielem dzieła Lasek i też najbliższym współpracownikiem duchowym Matki Czackiej. I to z jego inicjatywy w 1932 roku powstał pierwszy dom rekolekcyjny w Laskach, do którego przyjeżdżały osoby poszukujące prawdy w swoim życiu. Prawdy przez duże P i osoby te trafiały często do naszej matki założycielki i przez te spotkania z nią właśnie trafiały później do Pana Boga. Też w ten sposób rekrutowali się pierwsi współpracownicy dzieła Lasek. Między innymi taką osobą był pan Antoni Marylski, który właśnie przyjechał do Lasek, choć miał być tylko na chwilę, a został na całe życie i właśnie w ten sposób odkrył swoje powołanie, służąc jako budowniczy Lasek, jako współpracownik matki, a pod koniec swojego życia również jako kapłan. Także takie historie też w Laskach przeżywamy i w ten sposób też ludzie odkrywają w Laskach swoje powołanie.
I najwcześniejsze sformułowanie charyzmatu przyszłych sióstr franciszkanek, Matka Elżbieta tak pisze, w 1919 roku, czyli jak tylko powstawałyśmy. Pisze tak: głównym celem jest wynagradzanie Panu Jezusowi za duchową ślepotę ludzi. Zachowujemy trzecią regułę świętego ojca Franciszka, a wypraszając ofiary dla naszych niewidomych i służąc im, przy nich się utrzymujemy.
No proszę.
Mamy też w swojej posłudze akt ofiarowania krzyża całodziennego, który codziennie rano po mszy przed mszą świętą wszystkie siostry wspólnie odmawiają. I właśnie w tym akcie ofiarowania krzyża całodziennego modlimy się nie tylko za zgromadzenie, ale za cały Kościół, za Ojca Świętego, w którym też ofiarowujemy cały, jakby wszystko, co nas spotka każdego dnia. Matka nie była zwolenniczką jakichś dodatkowych umartwień, ale przede wszystkim też tego, co życie przynosi.
Bardzo dziękuję za to wprowadzenie w nas w klimat zgromadzenia, również w kontekst naszego dzisiejszego spotkania. Pani Jadwigo, przez krzyż
do nieba.
A cóż to za pozdrowienie jest, pani Jadwigo?
To jest pozdrowienie, którym pozdrawiamy się wszyscy w Laskach, choć teraz ostatnio raczej do sióstr mówimy przez krzyż do nieba. Bardzo to różnie nam wychodzi, ale jeśli ojciec pozwoli, akurat się mi nawinął taki fragment z książki, który przeczytałam w telewizji. W jaki sposób powstało to? Zawołanie i powitanie i zawołanie. W różnych okolicznościach odwoływała się matka do wypowiedzi niewidomych. Gdy były słuszne, chętnie je akceptowała i wprowadzała w życie. Tak na przykład było w roku 1920, kiedy zapragnęła w naszym zakładzie wprowadzić specjalną formułę wypowiadaną na powitanie czy pożegnanie, a także dla zasygnalizowania niewidomym przez osoby widzące swojej obecności. Ogłosiła wtedy coś w rodzaju konkursu. Każda z niewidomych wychowanek miała się nad tym zastanowić, a potem na wspólnym spotkaniu przedstawić swój pomysł. Były różne, niektóre nawet bardzo ciekawe propozycje, lecz gdy matka wypowiedziała swoją przez krzyż do nieba, wszystkie uznały, że tak będzie najlepiej. I tak zostało do dziś. I to jest ta historia, którą właśnie chciałam przeczytać i którą pieczołowicie odszukałam.
Tak, i za to bardzo dziękujemy. Tym bardziej, że pani Jadwiga czytała Braille'em.
Tak, troszkę się jąkałam.
Nie było tego słychać zupełnie. Zupełnie, pani Jadwigo. A co dla pani oznacza to zawołanie? Bo pani również ma doświadczenie tego miejsca, jakimi są Laski. Od 16 roku życia pani tam przybywała, a teraz pani współtworzy to dzieło, będąc absolwentką i pracując w bibliotece dla niewidomych w Laskach.
To trochę trudne, bo zastanawiałam się rzeczywiście, co to oznacza dla mnie tak naprawdę osobiście. Nie jest dobrze, kiedy człowiek jakoś epatuje swoje cierpienie, czy jakoś tam się mówi się cały czas o sobie, że to ja biedny, niewidomy i tak dalej. Nie jest to dobra postawa, ale myślę, że matka chciała pokazać i powiedzieć przez to, że nie ma innej drogi, tylko właśnie krzyż Chrystusa, który on przeszedł, pokazał i zaprowadziło go to do zmartwychwstania i do naszego zbawienia. I nawet jeżeli człowiek nie szuka cierpienia specjalnie, albo wydaje mu się, że nie będzie tego cierpienia doświadczał, to i tak go cierpienie, można powiedzieć, brzydko dopadnie. I tak będzie, no nie wiem, czy go będzie noga boleć bardziej, czy mniej, i tak przejdzie przez cierpienie. I ważna jest postawa w przeżywaniu tego cierpienia, czy tej niedogodności jednej lub drugiej. Jeśli ta postawa właśnie będzie taka, że Panie Boże, no Ty to przyszedłeś i nie głosiłeś rekolekcji, ale przyszedłeś to sam i wiesz, co to znaczy i pomóż mi w tym, czy w tamtym, co jest dla mnie bardzo trudne. I ja się utożsamiam z taką postawą.
Bardzo dziękuję Pani Jadwigo za to rozwinięcie, osobistą refleksję nad tym zawołaniem, którym pozdrawiacie się w Laskach przez krzyż do nieba. Moi drodzy, przygotowujemy się do beatyfikacji, która już tuż. Siostro Radosławo, jak wyglądała droga do beatyfikacji matki Elżbiety Czackiej? Jaki był cud za jej wstawiennictwem?
Cud za wstawiennictwem sługi Bożej Matki Elżbiety Czackiej, można powiedzieć, dokonał się 11 lat temu. W 2010 roku dziewczynka, która jest bratanicą jednej z naszych sióstr, Karolina ma na imię, huśtała się ze swoimi kuzynkami na huśtawce zbudowanej z pali sosnowych. I pal poprzeczny nie wytrzymał natężenia i złamał się. I konstrukcja pionowa tejże huśtawki zwaliła się na głowę dziewczynki. Miała zmiażdżoną lewą stronę twarzoczaszki, kości oczywiście połamane, niebezpieczeństwo utraty wzroku, słuchu. Dziewczynka straciła przytomność, szybko przyjechała karetka. Dziewczynka była cała we krwi. Zauważono też wyciek płynu mózgowego przez nos i przez ucho. Gdy mamusia jej jechała z nią w karetce pogotowia, pytała się, co będzie z moją córką, oczywiście z wielkim płaczem. Pielęgniarz wtedy miał odpowiedzieć: długa droga przed nami. Był głęboko zatroskany. Bardzo byli pielęgniarze odpowiedzialni i stanęli na wysokości zadania, bo wiedzieli, że tego dnia w szpitalu nie ma dyżuru chirurga, jako takiego ich właściwego chirurga. Natomiast był jeden z chirurgów, który przyjeżdżał z Warszawy, żeby operować. Wypadek się stał w okolicach Łomży. I wtedy oni z karetki zadzwonili, żeby zatrzymać tego lekarza chirurga. To był pierwszy cud, który się dokonał, że jeszcze zdążyli tego pana złapać dosłownie w drzwiach, gdy wychodził. Więc on z powrotem wrócił na salę operacyjną, żeby dokonać pierwszej operacji ratującej życie, czyli odciągnięcia wgniecionych cząstek czaszki, żeby dziewczynka mogła po prostu przeżyć. To się nazywa odbarczenie kości. I gdy dziewczynka była na sali operacyjnej, pani pielęgniarka podeszła do mamy płaczącej i pyta się, czy pani jest osobą wierzącą. Pani powiedziała, że tak. I powiedziała: pani pielęgniarka, to musimy się bardzo modlić. W międzyczasie też mama dziewczynki zadzwoniła do naszej siostry, mówiąc, że stał się straszny wypadek i przez płaczem w ogóle nie mogła mówić. I już gdy tylko się dowiedziałyśmy, zaczęłyśmy się modlić za wstawiennictwem matki Elżbiety, bo cała rodzina też i znała matkę Elżbietę z przekazów, oczywiście z historii, nie osobiście, ale bardzo też kochali matkę Elżbietę, więc wszyscy, można powiedzieć, że tak, i my siostry, które dowiadywałyśmy się o tym wypadku, i szczególnie siostry we wspólnocie siostry naszej, zaczęły się intensywnie modlić za wstawiennictwem matki. Dziewczynka przez dwie pierwsze doby była w szpitalu w Łomży, ale ponieważ ten szpital Ojomu nie miał działu pediatrycznego, pani ordynator wystarała się, żeby dziecko zostało przewiezione helikopterem do Centrum Zdrowia Dziecka. Tam w sumie przez dwa tygodnie był taki stan, gdzie lekarze nie dawali większych szans, to znaczy nie dawali konkretnej odpowiedzi, czy mamy szansę, czy nie. widać, że było w nich to drżenie, czy dziewczynka da radę. Ponieważ po tej pierwszej operacji pojawił się jeszcze dodatkowy krwiak bardzo duży, więc gdy tylko została przywieziona do Centrum Zdrowia Dziecka, musiała mieć ponowną operację. Więc i to wszystko operację dotyczącą właśnie głowy. Wiemy, że to jest nasz organ, jeden z najbardziej skomplikowanych i najbardziej wrażliwych. Wtedy też lekarze, gdy dalej mama się niepokoiła i również ta nasza współsiostra, a ciocia Karolinki, lekarze mówili, że długa droga przed nami. Jeżeli do roku nie wycofają się pewne konsekwencje, jeżeli na przykład czy dziewczynka może pozostać również w stanie wegetatywnym, więc wszystko, mogła nie widzieć, nie słyszeć, mogła mieć zaburzoną równowagę, wiele takich ciężkich uszkodzeń, ale dzięki operacjom, które się dokonały, dzięki rzeczywiście też opiece lekarzy, i przede wszystkim dzięki, my tak wierzymy, wstawiennictwu Matki Elżbiety, dziewczynka po 2 miesiącach wyszła na własnych nogach na spotkanie swojego taty, który przyjechał do Centrum Zdrowia Dziecka. Gdy mówiłyśmy o tym lekarzom specjalistom, i nawet pierwszemu panu doktorowi, kiedy konsultowałyśmy się, czy ten przypadek by można byłoby rozpocząć proces domniemanego cudu za wstawiennictwem matki, pan nas wysłuchał, pan doktor, pediatra, chirurg z 35-letnim doświadczeniem, już emerytowany, wypytał, czy dziewczynka widzi? Tak. Czy słyszy? Tak. A czy chodzi poprawnie? Czy nie ma żadnych zaburzeń? Mówimy, nie są zanotowane. A czy ja mógłbym ją zwizytować? I rzeczywiście tego za niedługo Karolinka była na wizycie kontrolnej z Centrum Zdrowia Dziecka i pan doktor specjalnie przyjechał do Lasek i porozmawiał z dziewczynką i zbadał. I rzeczywiście ten chirurg pediatra, który widział ogromnie ciężkie przypadki w swoim życiu zawodowym, był głęboko wzruszony i ja do dziś pamiętam to jego wzruszenie na twarzy i mówi, mnie się wydaje, że ten przypadek przekracza możliwości organizmu ludzkiego i możliwości medycyny. Nie wykluczamy działania medycyny, ale ten przypadek, to wyzdrowienie z tego trudnego wypadku świadczy, że on przekroczył wszelkie normy czasu w możliwości leczenia takiego normalnego organizmu ludzkiego. I właśnie dzięki też temu panu doktorowi, który przejrzał uważnie całą dokumentację, która ma 350 stron, napisał krótką swoją opinię, na podstawie której potem nastąpiły kolejne też rozeznawanie, czy możemy podjąć ten proces łącznie z konsultacją w Kongregacji do Spraw Świętych i z zapytaniem, czy ten przypadek byłby takim dobrym przypadkiem na domniemany cud. I rzeczywiście otrzymaliśmy taką opinię, że możemy rozpoczynać, co nie znaczy, że jeżeli rozpoczniemy ten proces, to dochodzenie, że to już jest konkretny cud, który będzie zatwierdzony przez kongregację. I tak się stało, że świętej pamięci ksiądz arcybiskup Hozer na terenie diecezji warszawsko-praskiej otwierał to postępowanie, ponieważ postępowanie zawsze się najlepiej jest prowadzić na terenie diecezji, w której on się dokonał, a dokonał się na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Udało nam się odnaleźć świadków, państwa lekarzy, panie pielęgniarki, które by zechciały zeznawać, co nie jest takim faktem, że każdy z państwa lekarzy chce zeznawać, bo uważa, że niekoniecznie albo nie jest osobą wierzącą i po prostu nie chce. Ale byli też tacy państwo, którzy powiedzieli, że oni się nie wypowiadają na ten temat, bo żaden z lekarzy nie może się wypowiedzieć, że to jest cud, tylko może powiedzieć, według mnie to przekracza możliwości organizmu ludzkiego i możliwości medycyny. A stwierdzenie, czy to cud, należy do profesorów w kongregacji. Raz, ten do profesorów kongregacji, a dwa, do teologów, cenzorów, którzy już w kongregacji stwierdzą, że to uzdrowienie nastąpiło dzięki wstawiennictwu konkretnego sługi Bożego. Więc to jest taka procedura rzeczywiście, przy której trzeba być bardzo uważnym. No i bardzo się cieszymy z tego powodu.
Karolina.
Karolina.
Tak, która dziś ma lat...
18.
18. Bardzo serdecznie pozdrawiamy.
Ufam, że nas słucha.
Również, a może zadzwoni.
A może
zadzwoni. Ciekawe. Dobrze, bardzo dziękuję, siostro Radosławo, za przybliżenie nam tej drogi do beatyfikacji matki Elżbiety Czackiej. Tak, a idąc dalej w naszych rozważaniach poświęconych zagadnieniu zarówno matki Czackiej, jak i tego dzieła, które pozostawiła po sobie, czyli raz, że zgromadzenie, dwa, właśnie ośrodek w Laskach. Pani Jadwigo, w jaki sposób to miejsce, jakim są Laski, pomagają osobom niewidomym w codzienności życia?
Dzieci niewidome uczą się w Laskach od przedszkola, właściwie wszystkich czynności samoobsługowych. Uczą się, na przykład dziecko widzące uczy się przez naśladownictwo. Wystarczy, że zobaczy, jak na przykład, nie wiem, brat, siostra albo rówieśnik wiąże buty albo, no nie wiem, na przykład chodzi, czy wystawia język, czy robi różne gesty, a no albo na przykład je łyżką, nożem, widelcem i tak dalej, a niewidome dziecko musi tego doświadczyć poprzez dotyk. Innego wyjścia po prostu, innej możliwości nie ma. I nasi pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy bardzo dużo czasu poświęcają na to, żeby po prostu prostych rzeczy wydawałoby się nauczyć. Oczywiście w szkole podstawowej, w której nie byłam w Laskach, nie miałam tego szczęścia, ale jest normalnie realizowany program przez dzieci niewidome, taki jak realizują to szkoły dla widzących. Przygotowanie do wszystkich egzaminów, praca z podręcznikiem, praca z rysunkami na przykład. Tylko rysujemy trochę w inny sposób. Nie wiem, jak teraz tak naprawdę, ponieważ za moich czasów rysowało się na przykład za pomocą rysownicy i folii. I oczywiście wszystkie kształty, nie wiem, figur geometrycznych i tak dalej, wszystko trzeba to poznać. Na przykład muszą dzieci niewidome i młodzież wiedzieć o świecie zwierząt. Wtedy, kiedy mój małżonek był w szkole, to mówił właśnie, że zaprowadzano ich do tam, gdzie były świnie, tam, gdzie były chyba kury i konie. Oczywiście teraz dzieci jeżdżą na koniach, ale wtedy, kiedy były świnie, to można było wszystko oczywiście sobie pooglądać. Mogły dzieci na przykład sobie pójść do sadu, zobaczyć, jak rosną jabłka, posadzić sobie grządki, oczywiście zobaczyć, jak wyrastają różne rzeczy. No i przez różne takie, można powiedzieć, żmudne sprawy, które wyglądają na żmudne, no potem po prostu dowiadujemy się i jest nam łatwiej na przykład rozmawiać z rówieśnikami widzącymi. No jeżeli chodzi o kolory, to też w jakiś sposób trzeba się dowiadywać. no nie wiem, na przykład wierzyć na słowo, że niebo jest niebieskie, że księżyc jest, no nie wiem, jakiś tam w pełni, czy mniejszy, czy większy, że słońce jest żółte. No i idąc przez całą szkołę, musimy się, że tak powiem, uczyć wszystkiego tak jak normalnie dzieci widzące. I w technikum i liceum uczyłam się tak samo, będąc w technikum masażu. Mieliśmy zajęcia z anatomii i z fizjologii. Mieliśmy do dyspozycji fantom mięśniowy. I wszystkie mięśnie można było obejrzeć na fandomie takim plastikowym. Można było obejrzeć szkielet ludzki, wszystkie kości, wszystkie kłykcie. No wszystko to, co człowiek musi wiedzieć. Więc no przygotowywanie w taką samodzielność, jeżeli chodzi o edukację, jeżeli chodzi o, na przykład, no trzeba było się uczyć sprzątać, dbać o swój pokój, i wiem o tym, że matka Czacka, nawiązując do tematu dzisiejszego, tak samo bardzo sama dbała o czystość i tak samo no, prosiła, żeby też osoby niewidome miały wokół siebie czystość. Ja tak trochę z tematu na temat się przerzucam, ale to chyba wszystko jest ważne, żeby nie przeoczyć czegoś. No i oczywiście nauka sprzątania, nauka orientacji. Jest to dosyć żmudne, inni pojmują to w lot, inni troszeczkę dłużej muszą nad tym posiedzieć, czy na przykład jeśli chodzi o mnie, no to ja dopiero w trzeciej technikum mogłam wyjeżdżać do Warszawy samodzielnie i do domu rodzinnego. No takie miałam możliwości i w taki sposób właśnie uczyłam się tej orientacji. Znaczy, na początku jest to dosyć trudne, jeżeli chodzi o ulicę. Jak dla mnie było bardzo trudne, ja się bałam na przykład przejść. Bałam się pokonywania właśnie przejść dla pieszych i tak dalej. Ale potem jakoś się bardziej oswajałam. No i nieraz bywało tak, że ktoś mi opowiadał właśnie, że szedł z moją panią instruktorką sobie na egzamin czy na lekcję właśnie orientacji i szła jakaś pani za nimi, nie? I po prostu mówi ta pani do tej instruktorki. Mówi, pani, bierz pani tego niewidomego, czemu on sam idzie, czemu pani nawet mu nie pomoże? No i trzeba było oczywiście tłumaczyć. Musiała instruktorka tłumaczyć, dlaczego tak jest, dlaczego ta niewidoma osoba musi chodzić sama. No i oczywiście zdarzają się bardzo różne historie, ale że tak powiem, koniec końców jest taki, że człowiek ma satysfakcję, że może sam tam czy tu pojechać samodzielnie do sklepu, samodzielnie wsiąść do pociągu. Oczywiście jest możliwość poproszenia asystenta teraz w obecnych czasach, ale nie ma to jak człowiek sam właśnie pokona coś i ma taką satysfakcję, że na przykład jest w stanie czegoś sam dokonać, coś ugotować, coś zrobić, coś czy coś usmażyć, co było, wydawałoby się po prostu barierą nie do przekroczenia.
Bardzo dziękuję, pani Jadwigo, za tutaj nam zobrazowanie tej rzeczywistości, o której pani wspomina, której trzeba nam się uczyć, którą trzeba nam poznawać i trzeba nam stawać się coraz bardziej bliskimi i za siebie odpowiedzialnymi. I tutaj to chyba takie normalne podejście do siebie nawzajem, prawda? Ten przykład, o którym pani mówiła, dlaczego ta osoba idzie sama? Tutaj to wielkie wyczucie na drugiego człowieka. Bardzo dziękujemy również za to uświadamianie nas. Bóg zapłać. Moi drodzy, tak sięgając do dyrektorium Matki Elżbiety Czackiej, Laski dnia 11 lutego 1929 roku. W Laskach powinna panować miłość bliźniego, kochające dusze odkupione męką Pana Jezusa. Miłość ta powinna się wznosić ponad narodowości, chociaż miłość dla własnego kraju i dla własnej narodowości musi przewyższać miłość do innych krajów i do innych narodowości. Gdy jednak chodzi o dobro dusz, trzeba je przede wszystkim mieć na względzie i nigdy dla żadnych względów ludzkich nie wolno odwracać się od ludzi, którym jest obowiązkiem przyjść z pomocą materialną lub duchową. Zostało zapisane właśnie pod tym, pod tą datą. Siostro Jano Mario, Laski to nie tylko dzieło opieki nad osobami niewidomymi, ale również to szczególne miejsce ważne także dla polskiej historii, polskiej kultury.
To prawda, możemy się odnieść do dwudziestolecia międzywojennego, kiedy Laski to tętniące życiem miejsce skupiające osoby, które przyjeżdżały do Lasek właśnie, żeby zaczerpnąć z tej bogatej historii życia Kościoła, gdzie do Lasek przyjeżdżali nie tylko niewidomi, ale właśnie artyści, ludzie kultury, ludzie Kościoła. Kiedy w Laskach spotykali się różnego rodzaju działacze, gdzie spotykali się również ludzie Kościoła. I było to takie miejsce bardzo ważne na mapie ówczesnej Polski. Ale też Laski w czasie II wojny światowej. To też bardzo ciekawy moment, kiedy matka, mając świadomość, że zaczyna się II wojna światowa, odpowiada na apel prezydenta Warszawy i mówi do swoich sióstr, idziemy kopać rowy, prawda? Wysyła swoje siostry, mając świadomość, że w Laskach są też niewidomi, wysyła swoje siostry, prawda, do wsparcia Warszawy, stolicy, która też potrzebuje w tym momencie pomocy. Nie boi się odpowiedzieć na wezwanie, kiedy w Laskach ma powstać szpital powstańczy, kiedy Laski mają przystąpić do powstania. I tutaj też taka ciekawostka, że nawet ksiądz Wyszyński, który w tym czasie przebywał w Laskach, miał znak zapytania, czy Laski można tak narażać, czy można narażać niewidomych. I pytał matki, czy w tej sytuacji, kiedy w Laskach przebywają osoby niewidome, kiedy są siostry, czy Laski mogą przystąpić do powstania. Matka mówi, nie zmienia decyzji. Mówi tak, jakby ta decyzja już z początkiem wojny była podjęta, przystępujemy do powstania. Ksiądz Wyszyński mówił po latach, że uczył się od matki tej niezłomności ducha, tej wiary, która jakby widziała daleko więcej i szerzej niż jakby wskazywała dana chwila. Po latach powiedział, że matka miała w sobie coś z Trauguta, że właśnie była niezłomna i taka odważna w swoich decyzjach i nie bała się podejmować bardzo jakby takich no, poważnych decyzji. To są takie jakby sytuacje, które pokazują, że otwartość matki była bardzo duża. Mamy też zapiski, kiedy widzimy, że matka pozwalała kapelanom niemieckim na odprawianie mszy świętych w kaplicy Laskowskiej właśnie w intencji jakby swoich żołnierzy. To też pokazuje jakby szerokość umysłu matki, jakby no, szerokość jej spojrzenia. Wiemy też, że w czasie powstania, kiedy prawda, ksiądz prymas razem z dorosłymi niewidomymi wychodzili do lasu po rannych partyzantów, z lasu przynosili nie tylko rannych żołnierzy polskiego pochodzenia, ale w Laskach prawda, byli i niewidomi żołnierze innych narodowości, więc pomocy udzielano wszystkim potrzebującym. To też są takie jakby no, świadectwa, że patrzono na człowieka, przede wszystkim na człowieka, a nie na jego pochodzenie.
Bardzo dziękuję. To siostra Jana Maria Ściga, która tak jest odpowiedzialna za internet dziewcząt w Laskach. Wraz z nami jest również siostra Radosława Podgórska. To oczywiście siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Siostra Radosława odpowiedzialna jest za sprawę procesu beatyfikacji i tak, matki Elżbiety Czackiej oraz jest wraz z nami pani Jadwiga Borek, absolwentka i pracownik Biblioteki dla Niewidomych w Laskach. Od 16 roku życia zaprzyjaźniona z tym miejscem. A temat dzisiejszych rozmów niedokończonych: niewidoma matka niewidomych, najważniejsze, niewidoczne dla oczu. 10 minut po godzinie 22. Serdecznie zapraszam. Dziękując jednocześnie siostrom oraz pani za wprowadzenie nas i zobrazowanie tej rzeczywistości, która kryje się pod tym tematem, a zaproszenie dla naszych radiosłuchaczy do współtworzenia. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie numery 536 600 100 lub 536 600 200 i dwa numery dla telefonujących spoza granic naszej ojczyzny: 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Zapraszam do wysłuchania utworu Błogosławiona Matko Niewidomych, hymn beatyfikacyjny matki Elżbiety Różyczackiej. Drogie siostry, cóż to za utwór? Czy mogą nam siostry powiedzieć coś więcej na temat tego utworu?
Utwór został skomponowany przez jedną z naszych sióstr. Oczywiście tekst, natomiast muzykę zawdzięczamy panu Piotrowi Pałce. I opracowanie też na instrumenty, rozpisanie na głosy. Jak państwo posłuchają, w tekście odnajdą wiele fragmentów z życia matki Czackiej, o których już mówiłyśmy, albo o kontynuacji tego dzieła matki.
I o naszym charyzmacie oczywiście.
Wobec tego zamieniamy się w słuch. Tak, ten Błogosławiona Matko Niewidomych, hymn beatyfikacyjny matki Elżbiety Różyczackiej.
posłuszeństwa pozostawiłaś przez Boga wybrany. Bądź światłem na naszych drogach, nasza Matko, módl się za nami. Bądź światłem na naszych drogach, nasza Matko, módl się za nami. Dziś zgromadzeni uczci życie poparte prawdziwym świadectwem, światłem niechaj będzie i drogowskazem dla niewidomych na duszy i ciele.
Błogosławiona Matko Niewidomych, hymn beatyfikacyjny Matki Elżbiety Róży Czackiej, a wraz z nami siostry założonego przez siostrę czacką Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, siostra Radosława Podgórska, siostra Jana Maria Ściga oraz pani Jadwiga Borek, absolwentka i pracownik Biblioteki dla Niewidomych w Laskach. Cieszymy się z obecności naszych dzisiejszych gości. Temat, który podejmujemy, niewidoma matka niewidomych, najważniejsze, niewidoczne dla oczu. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Michał z Warszawy. Bardzo serdecznie pozdrawiam obecne w studiu siostry, siostrę Radosławę, siostrę Janę Marię, jak również Jadzie Borek, z którą jestem zaznajomiony od wielu, wielu lat. Chciałem właśnie powiedzieć, że jestem sam osobą niewidomą. Przeszedłem przez zakład dla niewidomych w Laskach, gdzie byłem przez 15 lat swojego życia, a jeszcze przed Laskami byłem w Rabce przy ulicy Słonecznej 11 w placówce, która też została wspomniana, gdzie obecnie znajduje się szkoła dla dzieci niewidomych, a kiedyś, dawno temu, tam było przedszkole, którego byłem jednym z wychowanków, a obecnie przebywam w Domu Bożego Narodzenia dla niewidomych mężczyzn w Niepołomicach, o którym też tutaj była mowa w telewizyjnej części rozmów niedokończonych. Chciałem powiedzieć, że naprawdę ja nie mogę uwierzyć w to, że to już niedługo będzie beatyfikacja Matki Elżbiety Róży Czackiej. Moment, na który niewidomi czekali przez bardzo wiele lat. Przez wiele lat modliliśmy się specjalną modlitwą o beatyfikację Matki Elżbiety Czackiej. Naprawdę ja uważam, że 12 września 2021 roku to po prostu będzie nic innego jak wielkie święto niewidomych. ja po prostu nie znałem absolutnie Matki Tackiej, dlatego że jestem zbyt młodą osobą, żeby w ogóle mieć styczność z matką, bo jak matka żyła, to mnie jeszcze nie było na świecie. Ale chciałem powiedzieć, że bardzo sobie cenię, że mogłem się nauczyć takich podstawowych rzeczy, jak czynności dnia codziennego, jak pismo Braille'a, czytanie, pisanie, wielu innych różnych rzeczy, co już niebawem błogosławionej matce Elżbiecie Różyczackiej bardzo mocno zawdzięczam i pomimo to, że już z Lasek wyszedłem 22 lata temu, ale wciąż czuję do tego miejsca bardzo wielki sentyment i tak mi zostanie do końca życia. To tyle, co chciałem powiedzieć. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Panie Michale, bardzo dziękujemy za również to zobrazowanie, włączenie się w nasze dzisiejsze spotkanie, za to Pana świadectwo na temat miejsca, jakimi są Laski. Przekazujemy głos naszym gościom. Bardzo proszę.
Panie Michale, serdecznie pozdrawiamy, bardzo serdecznie dziękujemy za świadectwo i też za świadectwo nadesłane tutaj do nas, do siostry Radosławy, także w łączności i w radości oczekiwania na beatyfikację przez krzyż do nieba.
Pani Jadzia rozpoznała Pana od razu.
Tak, od razu Cię poznałam i w ogóle chcę powiedzieć, że wspólnota niepołomicka jest... myślę, że we wszystkich wspólnotach się modlono, ale bardzo wytrwale modlili się o beatyfikację matki i to jest takie bardzo wzruszające i cieszę się z tego.
Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przez krzyż do nieba.
Do nieba.
Ojcu i siostrom w studiu oraz Jadzi. Ja jestem Ewa, telefonuję z Tarnowa. Jestem osobą niewidomą. Nie jestem wprawdzie absolwentką szkoły w Laskach, ale jestem związana z siostrami poprzez uczestniczenie choćby w ogólnopolskich rekolekcjach dla niewidomych, które właśnie odbywają się zawsze z końcem kwietnia, a początkiem maja. Też odwiedzam siostry czasami w Warszawie bądź w Laskach. Bardzo wiele zawdzięczam siostrom i nie wiem, co powiedzieć jeszcze.
To może pani Ewo, ja dodam, dobrze, jeśli mogę.
Tak.
Pani telefon wzbudził wiele pozytywnych emocji wśród sióstr. Tak. Myślę, zauważam, tak. Po reakcji sióstr. Także bardzo się cieszę, bardzo dziękuję pani Ewo również za to włączenie się w nasze dzisiejsze.
Jeśli można, chciałabym jeszcze dodać, że bardzo cieszę się i wszystkim tutaj, z którymi się spotykam w Tarnowie, dużo opowiadam o siostrach, o matce Elżbiecie Różyczackiej, o zbliżającej się beatyfikacji i wszyscy są bardzo tego ciekawi i też czekają i myślę, że też modlitewnie wspierają siostry. Zresztą proszę o to różnych moich znajomych. Są to osoby widzące, ale czasami mam wrażenie, że jakaś taka ślepota duchowa jednak ich dotyka, bo zdarza się, że są to osoby daleko od Boga będące. I myślę, że my jako niewidomi właśnie powinniśmy być dla takich ludzi świadectwem, że mimo cierpienia takiego, jakie nas spotkało, warto Panu Bogu zaufać i prosić Go o Boże światło w codziennym życiu. To chyba tyle, co chciałam powiedzieć. Jeszcze raz bardzo gorąco pozdrawiam siostry, zapewniam o modlitwie, też serdeczności dla Jadzi, i z Panem Bogiem.
A Pani Ewo, zanim jeszcze z Panem Bogiem, to czy mogłaby Pani nam jeszcze jedną sprawę powiedzieć?
No tak, nie wiem, zobaczę.
Jakie są siostry? Co charakteryzuje siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża?
Są bardzo serdeczne. Zawsze można liczyć na ich wsparcie modlitewne i nie tylko. I mają w sobie dużo pogody ducha i zrozumienia dla niewidomych. I dla mnie przebywanie wśród sióstr jest zawsze ogromną radością. Ja zawsze bardzo czekam na każde spotkania z siostrami, czy w Laskach, czy w domu na Piwnej. I to dodaje mi dużo sił i też takiego radzenia sobie właśnie mimo tej przeciwności losu. I za to siostrom bardzo dziękuję, za to wsparcie i wszystkie siostry jak najserdeczniej pozdrawiam. I też jeszcze chcę wspomnieć o tym, że kiedyś tam uczestniczyłam w takich też kwestach na pomoc, na rzecz pomocy dla niewidomych, które siostry organizowały. Uczestniczenie to polegało na tym, że na przykład my jako osoby niewidome angażowałyśmy się w liturgię, to znaczy poprzez śpiew bądź czytanie brajlem tekstów mszalnych, to znaczy czytań mszalnych, o tak.
Pani Ewo, pozdrawiamy serdecznie, również włączamy się do tych pozdrowień dla 124 Polek w zgromadzeniu, 33 z Indii, 4 z Ukrainy oraz 2, wie pani skąd?
Z Afryki.
Z Afryki, dokładnie. Także widzę, że pani też słucha dzisiejszej audycji. Pozdrawiam pani Ewo serdecznie.
Ja słucham siostry.
Pozdrawiamy. I przekazujemy głos tutaj siostrom oraz pani Jadwidze.
Pani Ewo, kochana, bardzo dziękujemy za pozdrowienia i dziękujemy też za twoją posługę na rzecz Lasek. Chociaż pani nie była naszą wychowanką, ale jest pani naszym apostołem i kontynuuje charyzmat dzieła Lasek tam, gdzie pani właśnie idzie i opowiada o dziele Matki Czackiej. Także za to dziękujemy i też życzymy wielu łask za przyczyną naszej niedługo już błogosławionej.
Oczywiście czekamy w Laskach, na Piwnej albo gdziekolwiek jesteśmy.
Do zobaczenia.
Jesteś słoneczkiem i nie zniechęcaj się, bo że tak powiem, nigdy dość mówienia o Matce Czackiej, nie?
Tak, tak. Dokładnie tak, pani Jadwiga. Bardzo proszę, trwa czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Niewidoma matka niewidomych, najważniejsze niewidoczne dla oczu. Bardzo proszę, halo.
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Zbyszek Kaczmarczyk. Pracuję w Laskach właśnie w ośrodku dla niewidomych. Od 29 lat jestem też osobą niewidomą, obsługującą naszą centralę telefoniczną. Bardzo chciałem gorąco pozdrowić ojca prowadzącego, gości, siostry Janę Marię, Radosławę i koleżankę Jadzie. Bardzo wam dziękuję za tak piękną audycję, za tak piękne przybliżenie Matki Czackiej, której będzie beatyfikacja już niedługo. Ja jestem święcie przekonany, że matka orędowała za mną i pracuję tu od 29 lat po ukończeniu tu szkoły w Laskach, a jestem od 81 roku. W tym roku miałem 40 lat, jak wszedłem do Lasek 20 października z Krakowa. Także bardzo jestem Matce Czackiej, dziękuję, że orędowała. Jestem święcie przekonany i cieszę się, że ta beatyfikacja będzie.
Panie Zbigniewie, również pana telefon tutaj wzbudził wiele emocji wśród sióstr i pani Jadwigi. Widać, że się chyba lekko znacie.
No bardzo się dobrze znamy. Tak.
Od 81 roku jest pan w Laskach.
Jestem w Laskach, tak.
A co pan mógłby powiedzieć swojego doświadczenia o tym miejscu?
Mogę powiedzieć i powiem, że to jest dom. To jest naprawdę piękny, radosny, kochający dom, w którym naprawdę ja się czuję bardzo kochany i jest mi tu bardzo dobrze i myślę, że wielu osobom niewidomym, myślę, że podzielą to moje zdanie, że tak jest. Radość, życzliwość wśród sióstr, księży, wychowawców, nauczycieli, administracyjnych pracowników, bo przecież tacy są i gospodarstwa fizycznych, także działu remontowego, wszystkich pracowników i nawet i gości przyjeżdżających, więc to tak bym to chciał powiedzieć.
I pan zna wszystkie numery w Laskach.
Tak, jest ich prawie 400 i mam wszystkie na pamięć. Znam nie tylko, bo i też i komórki, do których się często łączy. Tak.
No proszę.
No i sprawy wiem, do kogo, jaką tam rozmowę pokierować, prawda? No bo to...
Czyli telefonując do Lasek, tak, dodzwonimy się do pana.
Jeżeli będę miał zmiany, jak najbardziej, zapraszam oczywiście. Jak tylko będę mógł, to posłużę i pomogę.
Panie Zbigniewie, pozdrawiamy serdecznie.
Ja również pozdrawiam naszym pozdrowieniem laskowskim przez krzyż.
Do nieba. Prosimy, siostry drogie.
Panie Zbyszku, mistrzu klawiatury laskowskiej, pozdrawiamy cię serdecznie. Bardzo miło, że odezwałeś się i dałeś to piękne świadectwo. I my dziękujemy za twoją codzienną służbę i wiemy też, że to nie twój pierwszy telefon do Radia Maryja, że często tutaj dzwonisz, panie Zbyszku, i łączysz się też w modlitwie i za tą posługę też modlitewną w różnych intencjach, ale też przede wszystkim w intencjach dzieła Lasek. Bardzo dziękujemy.
A do słuchaczy tylko dodam, że pan Zbyszek, pracując w centrali telefonicznej, dokonuje cudów. Łącznie z tym, że kiedyś sprawił, że naszemu panu kierowcy udało się przejechać przez granicę ukraińsko-polską, co wydawało się jednym z cudów. Dzięki panu Zbyszkowi, który się dodzwonił do dyrektora służby celnej albo jeszcze wyżej. I to mógł zrobić tylko i wyłącznie nasz pan Zbyszek.
Nasz absolwent.
Zbyszek jest szybszy od komputera po prostu, ponieważ komputer trzeba odpalić, a Zbyszka nie.
Powiedziała pani Jadwiga Borek, gdyby ktoś miał wątpliwości. Proszę, no i cieszymy się też, że pan Zbigniew zna telefony, nie tylko te 400 telefonów w Laskach, ale również zna numery kontaktowe do Radia Maryja, bo tak zauważyłem właśnie, że pan Zbigniew również tutaj do nas telefonował. Cieszymy się, pozdrawiamy serdecznie. Halo, bardzo proszę. Halo, halo.
Halo.
Tak.
Halo.
Tak.
Halo.
Jesteśmy na antenie, kogo witam?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Serdecznie witam ojca, ojcze Dawidzie. Witam serdecznie ukochane siostry z Lasek i panią Jadwigę. Mówi Elżbieta z Warszawy. Ja chciałam powiedzieć, że choć jestem osobą widzącą z Laskami, byłam, bo już teraz nie jestem z racji wieku i zdrowia, osobą bardzo, bardzo z Laskami związaną, a w sposób szczególny nie wiem, czy żyjącą jeszcze siostrą Heronimą. Miałam to duże szczęście, proszę sióstr, że przyjeżdżałam do was, do Lasek, z moim kierownikiem duchowym, świętej pamięci ojcem Włodzimierzem z opactwa w Tyńcu. Przyjeżdżałam na duchowe rozmowy i naukowe rozmowy z siostrą Heronimą, które inspirował i zawsze mnie zapraszał ojciec Włodzimierz. Przyjeżdżałam na dni skupienia, które często organizują u sióstr oblaci benedyktyńscy i kandydaci na oblatów. I chcę powiedzieć, siostry kochane, że jesteście mi bardzo bliskie, że w klimacie Lasek odradzałam się, odzyskiwałam swoją tożsamość duchową, pogłębiałam wiarę, a od was uczyłam się bardzo dużo, nie tylko patrzeć oczami serca i duszy, ale dźwigać krzyż codzienności, który teraz jest moim udziałem i może dzięki wam między innymi umiem na siebie i swoją trudną rzeczywistość patrzeć z wielką nadzieją, patrzeć z ufnością i jeszcze w miarę możliwości pomagać innym. A gdy nie mogłam być w Laskach, kochane siostry, to po kryjomu wymykałam się w godzinach wolnych od zajęć służbowych i rodzinnych obowiązków do kościółka na Starówce, którego klimat bardzo kocham, który znam również od zaplecza, również ze spotkań, które inspirował tam ojciec Włodzimierz. Moje kochane siostry, pragnę życzyć wszelkiego dobra, powiedzieć, że żyję duchem waszego życia, że sporo wiem o słudze Bożej siostrze Elżbiecie Róży Czackiej, ponieważ dzięki benedyktynowi dostępne były różne zapiski i to spowodowało tę zastającą bliskość. Chcę podziękować za wasz charyzmat, za wasze życie, za wasze umiłowanie krzyża, za wasz piękny stosunek do bliźniego, zarówno chorego, jak i widzącego, i za waszą wielką, promieniującą radość życia. Z głębi serca wszelkiego dobra życzę. Błogosławić pragnę, jeśli mi wolno, na waszą codzienność, trudną, żmudną i radosną zarazem. I wszelkiego dobra życzę i błogosławionego, pięknego wieczoru do końca z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Elżbieto, Bóg zapłać. Pozdrawiamy również bardzo serdecznie Panią. Prosimy naszych gości.
Droga Pani Elżbieto, bardzo dziękujemy za te piękne i ciepłe słowa. Bardzo się cieszę, że Pani do nas zadzwoniła. Bardzo często właśnie w internecie dziewcząt gościliśmy oblatów benedyktyńskich ze świętej pamięci ojcem Zatorskim, więc bardzo bliskie sercu są mi Pani słowa. I chciałam Pani tutaj zadedykować właśnie modlitwę sługi Bożej Matki Elżbiety Czackiej na ten czas, który ważny dla Pani. O Jezu, daj, abym ukrzyżowana wraz z Tobą, Boże mój i Panie mój, żyła Twoją tylko miłością w tym życiu i Twoją tylko miłością cieszyła się w życiu przyszłym. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Elżbieta.
Halo, bardzo proszę.
Mogę teraz. Agnieszka z Poznania mówi.
Witamy Pani Agnieszko.
Szczęść Boże, chciałam powiedzieć, że mi osoba i osobowość matki Róży Elżbiety Czackiej też jest bardzo bliska, bo ja kończyłam przed laty bibliotekoznawstwo i pisałam pracę o książce dla niewidomych i tam też wymieniałam właśnie między innymi utworzenie towarzystwa dla osób ociemniałych w Laskach przed wojną. Także i w ogóle chciałam, jestem pod wrażeniem audycji, pod wrażeniem tutaj i sióstr, i pani, która też pracuje w bibliotece. I chciałam powiedzieć też pani, moja, która jest przedmówczyni, pani Ewa, mówiła, że niewidomi są świadectwem. Dla mnie są, bo ja jestem też osobą niepełnosprawną, to znaczy ja się poruszam w okulach i po prostu od niewidomych w ogóle pisanie pracy o niewidomych to też była dla mnie spotkanie z niewidomymi, bo ja jeździłam na takie obozy studenckie i tam też niewidomi, z których czerpałam siły, oni byli tak niesamowici i niesamowici wiarą i niesamowici pogodą ducha i tak się posługiwali tą tabliczkami brajlowskimi, rysikiem brajlowskim i tak pisali, że wyczulenie palcy to zastępuje u nich wzrok. Niesamowite to było. I tak jak teraz, jak pani Jadwiga mówi, że kończyła technikum masażu, to ja jeżdżę na takie obozy rehabilitacyjne do Głogowa, do Cichy Pracowników Krzyża w Głogowie. A propos, są też ojcowie redemptoryści, którzy też nawiedzają ten dom imienia Jana Pawła II w Głogowie. I tam też pracują niewidomi masażyści. I też muszę powiedzieć, że z takim wyczuciem, ja nie wiem, w ogóle to są osoby, które trzeba podziwiać, godne podziwu. Takie niesamowite nie spotkam się z niewidomym narzekającym. Niewidomy, każdy jest pogodny, każdy w miarę chce pomóc, jeżeli może. Po prostu niesamowici ludzie. A pan Zbyszek, który dzwonił, który pracuje w Laskach, też go nieraz już słyszałam mówiącego koronkę do Miłosierdzia Bożego czy różaniec Antenia Rady Maryi.
Dziękujemy Pani Agnieszko, pozdrawiamy.
I jeszcze raz wszystkiego siostrom i Pani Jadwidze, która tak pięknie mówi i tak pięknie tutaj nam czytała przepiękny fragment. Bóg zapłać za wszystko.
Bóg zapłać, Pani Agnieszko. Pani Jadwigo, i co Pani o tym sądzi?
Serdecznie Pani dziękuję za ten głos i za ciepłe słowa dla nas i dla mnie. Ja, że tak powiem, nie godnam na miejscu bibliotekarza, ponieważ we wszystkie organa mnie siostra Hieronima wprowadzała i raczej wolę chyba robić korekty niż pożyczać książki, ale lubię bardzo, rzeczywiście dobierać młodzieży książki. Lubię cieszyć się, jeżeli ktoś na przykład, komuś książka się podoba. No w ogóle lubię oglądać, na przykład bardzo często chodzę sobie wśród starych książek, tych takich napisanych jeszcze właściwie na Polnej, bo matka Czacka bardzo dbała o to, żeby niewidomy książkę miał. Uważała, że jednak przez książkę dużo człowiek, no wtedy w ówczesnych czasach nie było komputerów, więc to było jedyne źródło wiedzy, że przez książkę można dużo się dowiedzieć. Matka Czacka opracowała tak zwane skróty brajlowskie, które polegały na tym, że skracano zbiegi liter w brajlu i to miało służyć temu, żeby, no żeby po prostu książka nie była taka obszerna, nie miała tylu tomów. I te skróty były zatwierdzone przez ministerstwo w Polsce. Już nie pamiętam kiedy, nie mam takiej dobrej pamięci, ale pani Agnieszko, to wspaniale, że pani jeździ na te obozy i proszę to kontynuować, bo to samo zdrowie, a masaż nigdy jeszcze chyba nikomu nie zaszkodził. Także bardzo ciepło pozdrawiam.
Pozdrawiamy panią Agnieszkę. 22:41 na zegarach na antenie Radia Maryja. Trwa czas rozmów niedokończonych. Temat naszego spotkania: niewidoma matka niewidomych. Najważniejsze niewidoczne dla oczu. A wraz z nami są siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Siostra Radosława Podgórska, odpowiedzialna za sprawy procesu i beatyfikacji matki Elżbiety Róży Czackiej. Siostra Jana Maria Ściga, kierowniczka internatu Dziewcząt w Laskach oraz pani Jadwiga Borek, absolwentka i pracownik Biblioteki dla Niewidomych w Laskach. Już za kilka chwil odbieramy kolejne telefony. Tymczasem utwór Otwórz oczy. Utwór w wykonaniu zespołu Dar.
Jest czas narodzin, czas zejścia jest. Jest czas radości i pełen blask. Jest zapomnienie wśród tylu nas. Więc pomóż sobie, nastał już czas. Wstań, otwórz oczy, gdyż Chrystus jest w nas. Wstań, otwórz serce i zrób dziś to sam. Bądź przyjacielem tych wszystkich dusz, które czekają na dalszy ich los. Bieg tych wydarzeń, co siedzą w nas, można powstrzymać, dopomóż im. Wstań, otwórz oczy, gdyż Chrystus jest w nas. Wstań, otwórz serce i zrób dziś to sam. Spójrz dziś dookoła, co dzieje się. Jest pustka w sercu i kogoś tam brak. Jezus wciąż czeka na twój hojny gest. Jest pełną duszą i ciałem swym też. Thank you.
oczy, gdyż Chrystus jest w nas. Wstań, otwórz serce i zrób dziś to sam. Wstań, otwórz oczy, gdyż Chrystus jest w nas. Wstań, otwórz serce i zrób dziś to sam.
Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Niewidoma matka niewidomych. Najważniejsze niewidoczne dla oczu. Temat, który podejmujemy. Naszymi gośćmi są siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Zgromadzenia założonego przez matkę Elżbietę Różę Czacką. Już za niedługo błogosławioną. Siostra Radosława Podgórska, siostra Jana Maria Ściga oraz pani Jadwiga Borek, absolwentka i pracownik Biblioteki dla Niewidomych w Laskach. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Helena z Warszawy. Jestem byłą absolwentką Lasek. Potem niedawno ukończyłam tam również pracę w charakterze telefonistki. Z Laskami spotkałam się we wczesnym dzieciństwie. W 59 roku zmarł mój ojciec i równocześnie przyszła powiastka, żeby mnie skierować do szkoły. Mama strasznie rozpaczała. Prosta kobieta ze wsi strasznie rozpaczała, że wszystko się na nią wali. I po pogrzebie ksiądz proboszcz zaprosił mamę na śniadanie, żeby ją jakoś tak podnieść na duchu i pokierować. I wtedy powiedział jej o Laskach, że jest taka szkoła dla dzieci niewidomych w Laskach, że tam są siostry. Nie martw się, siostry ją wszystkiego nauczą. To był ksiądz Jan Zięba z parafii Polna w województwie małopolskim. I tak się też stało. Złożono papiery, zginęły te papiery, ale osoby, które były zaprzyjaźnione z mamą, pomogły te papiery odszukać. No i do Lasek trafiłam. Trafiłam do Lasek w 59 roku we wrześniu. Pamiętam dzień, kiedy umierała matka Czacka. Dwa razy bodajże przywieziono nam ją na spotkanie na wózeczku, mówiła z nami różaniec. Bardzo dużo w Laskach się nauczyłam. Uważam, że było to bardzo dobre miejsce, że siostry naprawdę dawały z siebie wszystko. Ukierunkowałam się w profilu dziewiarskim. Pracowałam 23 lata na akord i bardzo dobre miałam wyniki. Siostry nauczyły nas wszystkiego. Nauczyły nas prowadzić dom, myć podłogi, pastować podłogi. Uczyły nas siostry wszystkiego. Były bardzo kochane, bardzo oddane i naprawdę jestem bardzo wdzięczna. Co chciałam powiedzieć, że kiedy wynoszono na ołtarze kolejnych świętych, to po prostu budziła się we mnie taka zazdrość. Dlaczego nasza matka tego nie dostąpiła? Także naprawdę jestem wdzięczna Panu Bogu za ten dzień, który nas czeka 12 września. Pozdrawiam serdecznie siostrę Janę Marię, siostrę Radosławę i Jadwigę. Pozdrawiam przez krzyż do nieba. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
Pani Heleno, pozdrawiamy bardzo serdecznie panią Helenę, która tutaj też dała nam takie piękne świadectwo. A pani Heleno, my tutaj słyszeliśmy, że pani bardzo piękne rzeczy tutaj wyprawia na drutach. Także też tego gratulujemy, takiego talentu, który pani rozwija i którym się dzieli z drugimi. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Pozdrawiamy pani Helenko i dziękujemy za telefon i właśnie prosimy, żeby pani nie zapominała o nas i dalej się tymi wzorami na drutach dzieliła.
A jest pani waleczna, bardzo dzielna kobieta, znamy się już trochę i naprawdę gdyby więcej osób znało takie osoby jak panią Helenkę, pani Helenka, to świat byłby jeszcze piękniejszy.
A ja dziękuję za piękny serdaczek, który noszę jak jest chłodniej.
Dzisiaj go jeszcze siostra nie ma na sobie.
Jeszcze nie, ale jest i czeka.
Będzie ubrany na beatyfikację.
Na beatyfikację będzie ubrany, tak? To tak o jakiej temperatury?
No to już chyba trudno, ale myślę, że jak już tak do 6 stopni zejdzie, to tak.
Dziś w Toruniu 14, to jeszcze trochę. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże. Mówi Katarzyna z Anglii. Bardzo z dużym zaciekawieniem słucham sióstr i słuchaczy. Bardzo ciekawe rzeczy wszyscy mówią. A ja mam takie pytanie do sióstr, o ile przy tej okazji można się zapytać, bo szkoła w Laskach jest bardzo znana na całą Polskę. Ja nigdy tam nie byłam, ale dużo słyszałam o tej szkole, bo to jest jedna, no, największa taka placówka w Polsce i długoletnia i znana. I miałam też koleżankę, jak studiowałam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach późnych 90. Miałam taką koleżankę, która skończyła pedagogikę i właśnie tam zaczęła pracę po pedagogice. A ja mam takie pytanie bardziej, bo niewątpliwe to jest, że jest szkoła bardzo znana i ma duże osiągnięcia w Polsce, a jak jeżeli chodzi o badania i jeżeli chodzi o to, co się dzieje po prostu właśnie w szkole, nie wiem, czy tam jest instytut, jak to się ma na przykład w Europie, jak to jest znana na przykład też postać matki Czackiej, jej działalność, w ogóle osiągnięcia po prostu właśnie, jakby mogły mi siostry po prostu przybliżyć bardziej po prostu poza Polskę, jak podejrzewam, że jest na pewno to, cała ta placówka bardzo znana, ale tak nie znam większych, także bardzo bym była wdzięczna za wdzielenie się. Szczęść Boże, bardzo pozdrawiam.
Pani Katarzyno, czyli taki wkład również od strony naukowej, prawda? Właśnie w pomoc osobom niewidomym. Czy tutaj również siostry prowadzą tego rodzaju działalność, tak?
Tak, i jeszcze no też z innych krajów, na przykład jak bardzo podobne jakieś placówki, czy ludzie zainteresowani, którzy mają dzieci niewidome, czy ludzie niewidomi, jak bardzo jest cała ta placówka znana. Po prostu nie tylko w Polsce, właśnie pod tym względem. Bo w Polsce jest bardzo znana, tak? Także po prostu jak te osiągnięcia, które są przez tyle wiele lat, po prostu jak to wpłynęło na to, jak jesteśmy, cała ta szkoła, może, nie wiem, może są ludzie, którzy po prostu przyjeżdżają do Polski właśnie, dzieci niewidome, które właśnie tutaj, bo może są osiągnięcia większe, po prostu pod tym kątem. No i też może badań. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Katarzyno, pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Tak.
Szczęść Boże, witam serdecznie pani Katarzyno. To może odpowiem na takich dwóch płaszczyznach. Jeśli chodzi o takie płaszczyznę tyflopedagogiczną, to w Laskach istnieje taki dział tyflologii, który zajmuje właśnie się tą przestrzenią badań i dziedzictwa takiego tyflologicznego, czyli wiedzy o niewidomych. Jest to taka placówka, która właśnie przyjmuje też studentów na praktyki, która zajmuje się badaniami, przyjmuje też doktorantów, która prowadzi współpracę z różnymi uczelniami, która też prowadzi różne badania we współpracy właśnie z różnymi uniwersytetami, jak również mamy też taki dział TONO, praca, który sam w sobie opracowuje różnego rodzaju takie gadżety, które jakby pozwalają niewidomym na większą samodzielność, czy też pomagają w takim lepszym funkcjonowaniu w życiu codziennym. Tyflologia to również ogromna biblioteka tyflologiczna, która ma zasób książek nie tylko polskich, gromadzących wiedzę na temat osób z dysfunkcją wzroku. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę z osobami z krajów poza granicami Polski, to przede wszystkim współpracujemy z osobami ze wschodniej granicy, dlatego że jest taka sytuacja, że bardzo dużo rodzin właśnie zgłasza się tutaj z Ukrainy, z Rosji, ale głównie z Ukrainy, i rodziny po prostu przeprowadzają się nawet tutaj do nas, do Polski, i dzieci ukraińskie zaczynają właśnie edukację w Polsce. I mamy sporo takich dzieci w naszym ośrodku, które po prostu już od pierwszej klasy szkoły podstawowej po właściwie do matury zostają tutaj w Laskach i kontynuują swoją naukę. Rodzice po prostu decydują się na to, że z całą rodziną przeprowadzają się na teren Polski, podejmują tutaj pracę, podejmują mieszkanie na terenie Polski, tak aby dziecku zapewnić tutaj w Polsce edukację. Bo kiedy przeprowadzą się do Polski, to wtedy dziecko dostaje taką możliwość orzeczenia o kształceniu specjalnym i wtedy na dziecko idzie subwencja. Jesteśmy ośrodkiem prywatnym, ale na prawach publicznych, więc utrzymujemy się również z subwencji na dzieci, które jakby przysługują na osoby z dysfunkcją wzroku, i w ten sposób właśnie funkcjonujemy. To jeśli chodzi o dzieci z tej granicy wschodniej. Więc raczej w tym kierunku działamy. A sama matka Elżbieta, kiedy jakby powstawało dzieło, no to opierała się głównie na tej idei francuskiej i właśnie stamtąd czerpała wiedzę i umiejętności, budując ośrodek właśnie na myśli Maurice'a de la Sizerana.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Siostro i Jano Mario za przybliżenie nam odpowiedzi na pytanie pani Katarzyny. A siostro Radosławo, jakie cechy duchowości wyrażały matkę Elżbietę Różę Czacką?
Cechy duchowości, które możemy tak najbardziej zauważyć u matki, to jest głębokie zanurzenie się w Panu Bogu, ukochanie świętego Franciszka, ukochanie Pana Jezusa, który oddaje swoje życie za nas na krzyżu, i oczywiście wynagradzanie za duchową ślepotę świata. To bym tak powiedziała, że to są takie szczególne cechy duchowości, które matka nam przekazała. Jednocześnie też przy tym umiłowaniu krzyża podkreślała, że w naszym godle zgromadzenia jest zawołanie pokój i radość w krzyżu. I nie chodziło tutaj o takie górnolotne podejmowanie tej naszej duchowości i mówienia, szukania takiego pokoju stoickiego, że nic mnie nie dotknie, tylko wręcz przeciwnie, że łącząc się z tym z cierpieniem Pana Jezusa na krzyżu, my przez podejmowanie tego krzyża dopełniamy w brakach jego udręk. Jest to oczywiście bardzo głębokie sformułowanie, ale wtedy do niego dorastamy, myślę, że każdego dnia. I nawet witając się przez krzyż do nieba, jest to nieustanny rachunek sumienia dla każdej z nas. Czy rzeczywiście do nieba ten krzyż jest naszą drogą? I to też nie o to chodzi, żeby albo przyjąć postawę cierpiętnictwa, albo właśnie takiego stoickiego, nic mnie nie dotknie, tylko właśnie takiego realnego wtulenia się w krzyż. Jest taka notatka matki Elżbiety, w której mówi, że przytulam się do krzyża, i właśnie jest tam bliski i Matka Najświętsza, i święty Dyzma, i święty Jan. Gdy w pewnym momencie przeczytałam te słowa, one wprowadziły mnie w duże zakłopotanie, a jednocześnie postawiły mnie bardzo blisko właśnie tak pod skrzydłem Matki, że właśnie ten krzyż w tym momencie i sama obecność Matki, jej duchowość, pozwala mi dorastać wciąż do tego przytulania się do krzyża, w takim aspekcie też wynagradzania za duchową ślepotę ludzi, za duchową ślepotę świata, podejmując to jak najbardziej głęboko, a jednocześnie też w ogromnej kruchości, że do tej tajemnicy nie dorastamy. Też matka mówiła nam o kochaniu świętego Franciszka. Jesteśmy franciszkanki, aczkolwiek nie jesteśmy wedle trzeciej reguły świętego Franciszka, tylko mamy nasze konstytucje. Ale dla matki było najważniejsze to, że święty Franciszek odczytał na nowo Ewangelię, a również pokazał nam tą bliskość swoją z Panem Jezusem, czyli dochodzenie, dorastanie do bliskości. Inny też aspekt, że święty Franciszek też pod koniec swojego życia utracił wzrok, więc to też jest taka bliskość. A przy tym, jak czytamy niewiele konferencji matki, czy niewiele pism o świętym Franciszku, widzimy, jak miała głęboką intuicję odczytania faktycznie przesłania świętego Franciszka. To myślę, że to takie najważniejsze też aspekty. Też kolejnym z ważnych aspektów życia matki, które nas też wciąż weryfikują, to jest takie bezkresne zaufanie Bożej opatrzności. Matka Elżbieta zaufała Panu Bogu w tworzeniu dzieła. Nie miała środków, a dzięki właśnie Bożej opatrzności, która pracuje, możemy powiedzieć, przez wiele dobrych serc, powstał taki ośrodek. Nie negujemy tutaj wszystkich subwencji, które przysługują nam z racji szkolnictwa, ale również jest wiele innych różnych działań, w których gdyby nie hojność i wielkie serce wielu osób, nie moglibyśmy wykonać pewnych zadań, czy być otwarci na taką służbę rehabilitacyjną i rewalidacyjną. Więc to też matka Elżbieta nas uczy, też w codziennych wyborach, bo sama też byłam w zarządzie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, które prowadzi ośrodek, i wiele właśnie tych dzieł matki Czackiej. I bardzo wąska jest ta granica wyborów naszych między rzeczywiście wielkim zaufaniem Bożej opatrzności w podjęciu jakiejś inwestycji, a z drugiej strony rzeczywiście wykonania wszystkich przepisów prawnych, których jest coraz więcej, że zupełnie inaczej mógł funkcjonować ośrodek wcześniej, inaczej teraz funkcjonuje. I to też tutaj też prowadzi nas ta duchowość matki w wyborze, żeby nie zapominać o właśnie takim bezkresnym zaufaniu Bożej opatrzności, zachowując wszystko, co nam Pan Bóg daje, też od strony tych norm, na które często spinamy się, żeby je wszystkie dopiąć.
Bardzo dziękujemy za również ten rys duchowości, tak, matki Elżbiety Róży Czackiej. Na zegarach 4 minuty po godzinie 23:00, czas nam bardzo szybko biegnie, nasze spotkanie na temat niewidoma matka niewidomych, najważniejsze niewidoczne dla oczu, wraz z nami siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, siostra Radosława Podgórska, siostra Jana Maria Ściga oraz pani Jadwiga Borek, absolwentka i pracownik Biblioteki dla Niewidomych w Laskach. I już za chwilę kontynuujemy nasze spotkanie. Tymczasem Dorota Miskiewicz w utworze Wznoszę swe oczy ku górom, psalm 121.
Cię uchroni od zła wszelkiego, Pan uchroni Twoją duszę.
Cię uchroni od zła wszelkiego,
Pan uchroni Twoją duszę.
znoszę swe oczy ku górom. Psalm 121, 9 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maryja. Trwa czas rozmów niedokończonych. Temat naszego spotkania: niewidoma matka niewidomych, najważniejsze niewidoczne dla oczu. Wraz z nami siostra Radosława Podgórska, siostra Jana Maria Ściga, to siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, które bardzo serdecznie pozdrawiamy, oraz pani Jadwiga Borek, absolwentka i pracownik Biblioteki dla Niewidomych w Laskach. Hallo, bardzo proszę. Hallo.
Halo, niech będzie wchwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jesteś już na antenie, tak?
Tak, proszę bardzo.
Witam, mam na imię Alicja, jestem lubuszanką. Witam ojca redaktora i siostry w studio. Bardzo serdecznie witam, ponieważ szczególnie, ponieważ na pewno mój mąż nieżyjący chciałbym, żebym zadzwoniła. Ponieważ mój mąż był absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogiki specjalnej imieniem Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ale jako 33-letni mężczyzna po prostu zginął w katastrofie. I chciałbym na pewno tam z nieba patrzy i chciałabym, żebym powiedziała to siostrom, że odbywał praktyki w Laskach i nie był to taki pokorny, jako młody człowiek, osobą był widzącą, ale właśnie bardzo często opowiadał o tych praktykach, które miał w Laskach, z którymi zetknął się z ludźmi niedowidzącymi, niewidzącymi, również z siostrami zakonnymi, które tam też bywały, pomagały, ile ciepła wniosły w jego życie, ile miłości wlały do Pana Boga. I chciałam właśnie podziękować, że dzięki temu miałam choć krótko fantastycznego męża, którego bardzo kochałam, który był bardzo blisko Boga, który miał dużo pokory do życia. Dzięki właśnie tej szkole, chociaż nie związał się potem zawodowo, zupełnie inny kierunek obrał w swoim życiu, to jednak zawsze sercem był przy tej szkole, był szczególnie sercem w Laskach i zawsze mówił nam również o małej naszej córeczce, z którą nie cieszył się długo, żeby wyrosła na dzielną, taką mądrą dziewczynę, jaką miał szczęście spotkać, bo właściwie z kobietami był związany tam w tych Laskach, na taką, jaką spotkał tam, że los go zesłał na te Laski, że dużo mu to dało. Ja to czułam, ja to wiedziałam, ile w miłości kochał kobiety. Był wrażliwy na drugiego człowieka, że trzeba się uczyć. Kochane siostry, od was ja się dużo od swojego męża nauczyłam też, chociaż pochodzę z katolickiej rodziny, ale był wrażliwym człowiekiem i na pewno cieszę się, że zadzwoniłam, żeby podziękować za to, że po prostu jesteście najmądrzejszymi i najbardziej ukochanymi ludźmi na tym globie. Chciałam tylko to powiedzieć. Jestem tylko wzruszona i dziękuję za tą cudowną audycję, jak zawsze, Radio Maryja. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Życzę wszystkim zdrowia. Siostry kochane, naprawdę całe serce jesteśmy. Dziękuję serdecznie. Alicja Lubuszanka. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Alicji za to piękne, wzruszające świadectwo.
Pani Alicja, kochana, Bóg zapłać, no nam też wzruszenie odbiera trochę głos, bo co możemy powiedzieć, jesteśmy tylko narzędziami w ręku Pana Boga i na tyle, na ile łaska Boża pozwala, możemy się dać prowadzić. Więc Bóg zapłać.
Dziękujemy za piękne słowa, a jednocześnie też pani chciałabym zadedykować jedną z modlitw Matki Elżbiety. Boże mój, tylko trwać pragnę wobec Ciebie na miejscu, które mi przeznaczasz. Pragnę we wszystkim spełniać Twoją przenajświętszą wolę. Pragnę, by wszyscy moi i wszyscy ludzie na świecie jedynie Twoją wolę pełnili. Amen.
Amen. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak.
Halo.
Tak.
Proszę ojca, halo.
Tak.
Jestem na linii?
Jest pan na antenie.
Na antenie. Czcigodny ojcze, ja mam prośbę.
A kto się do nas dodzwonił?
Stanisław Spuszkowa.
Panie Stanisławie, w czym mogę pomóc?
Proszę ojca, ja mam prośbę ogromną. Jeśli ojciec podaje na linii telefon, ja dzisiaj poprosiłem znajomo, żeby... Halo?
Tak, panie Stanisławie.
Tak. Proszę ojca, bo bardzo szybko podajecie numer telefonu. Ja wieczorem nie śpię nawet do drugiej, do pierwszej. I nie zdążę, jak ojcowie podajecie telefon. Rozumiemy, ojciec.
Panie Stanisławie, ale... telefony do nas są niezmienne od 30 lat i możliwość ich zapisania, podajemy je, jeśli pan jest słuchaczem Radia Maryja, to podajemy je kilkanaście razy w ciągu dnia i można sobie zanotować, zapisać naprawdę wielokrotnie i one są niezmienne, naprawdę, także tutaj tym bardziej, że widzę, że pan jednak zanotował, co jest dla nas wielką radością. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Antoni, dzwonię z Lasek, ale koło Kępna. Województwo Wielkopolskie. Ja chciałem powiedzieć takie coś. To już może 40 lat temu mojej kuzynki Anna i Barbara dokładnie z Siemianowic Śląskich kilkakrotnie tam jeździły do lasy jako pomocy. To były lata 1970 i troszkę później jeszcze. I byłem zawsze pod wrażeniem, że te dzieci takie umią takie dzieła zrobić. Czy talerzyki, czy takie dzbanki. No człowiek by naprawdę by tego nie widział, że takie dziecko niewidome umie zrobić, czy może i starsze było, że takie dzieła, że tak pięknie później pomalowane, równiutko, jakby miały oczy po prostu. To jest, jak człowiek tego by nie widział, to by naprawdę nie uwierzył, że takie te dzieci niewidome mogą takie coś zrobić. Tylko to chciałem powiedzieć. I dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Antoni, Bóg zapłać serdeczne.
Serdecznie dziękujemy, panie Antoni, za taką piękną obserwację, a jednocześnie za wspomnienie. Jesteśmy też wdzięczne za to, że pan nosi to wspomnienie w sercu i zapewniamy o pamięci w modlitwie.
Halo, bardzo proszę.
Przez krzyż, do nieba.
Do nieba.
Ja się nazywam Tomasz, dzwonię z Wąży, jestem absolwentem Lasek. Uczyłem się na przełomie lat 90. i lat 2000. I Laski wspominam dzisiaj z rozrzewnieniem i z takim wzruszeniem zawsze, kiedy tam jestem. Kiedy jestem w okolicach Warszawy, czy w samej Warszawie, to zawsze myślę o Laskach i staram się też przyjeżdżać. A tak mogę powiedzieć też, że w Laskach ukończyłem szkołę podstawową. Później moje drogi się rozeszły, ale tam jakby nauczyłem się czytać. Chodziłem do pani Hani Smoleń na rehabilitację widzenia i ta pani nauczyła mnie naprawdę wielu rzeczy. I naprawdę jestem wdzięczny za to, że tam byłem, pomimo tego, że... Bo ja jestem osobą z dziecięcym porażeniem mózgowym i było naprawdę mi bardzo ciężko, ponieważ nie tylko z chorobą oczu się zmagam, ale również z niedowładem górnych, przede wszystkim górnych kończyn. Także można było mnie spotkać naprawdę w sytuacji, kiedy prosiłem o pomoc, w sytuacjach, kiedy dla przeciętnego człowieka przeciętny człowiek sobie radził z tym, tak? Nawet moje koleżanki, koledzy sobie bez problemu radzili chociażby z zapięciem kurtki, a ja o taką czynność musiałem poprosić kogoś, czy to właśnie siostrę zakonną, czy świeckiego wychowawcę. I jakby to było też takie doświadczenie właśnie takiej niemocy, a jednocześnie siły, tak? Że nie jest łatwo, nauczyłem się poprosić o pomoc, tak? I No, obecnie też później udało mi się opracować inną technikę, tak? Bo ja miałem problem właśnie z tym zamkiem u kurtki. To był bardzo duży problem, ale niestety nie byłem w stanie się tego w ośrodku nauczyć. Natomiast wspominam to, że też dziękuję osobom, które chciały mnie tego nauczyć, które robiły wszystko, no ale no nie wszystko jest możliwe. I dzisiaj jak ubieram kurtkę, robię to przez głowę, tak? Niektórzy się pytają, czy zamek się panu nie zepsuł. A ja mówię, że nie, że to jest po prostu jedyna forma, w jakiej jestem w stanie się ubrać samodzielnie. Ale w Laskach spędziłem lat 9 i naprawdę i do dziś wspominam drogę z internatu chłopców, z domu świętej Teresy, jak się ten dom nazywał, i właśnie drogę do szkoły podstawowej, tej starej szkoły, przed tym pożarem słynnym, który później się wydarzył. A już po moim odejściu właśnie też pamiętam jeszcze panią Zofię Morawską, oczywiście jak już była w wieku podeszłym, ale jeszcze tą panią miałem okazję poznać i byłem też na pogrzebie pani Zofii. I wtedy jakby na nowo poczułem, że w Laskach czuję się jak w drugim domu. Bóg zapłać, bardzo dziękuję.
Panie Tomaszu, Bóg zapłać się, tym bardziej, że pan jest takim ambasadorem Lasek.
Dziękuję. Proszę.
Z tego, co pamiętam, to parę dni temu słyszeliśmy się na antenie Radia Maryja w naszym nocnym spotkaniu, tak, kiedy pan również opowiada właśnie o Laskach, kiedy żeśmy podejmowali temat niemocą silna matka Czacka.
Tak, zgadza się. Proszę ojca. I ja też przy okazji chciałem pozdrowić wszystkie osoby, które mnie słyszą, a być może poznają po głosie, choć może być to trudne, bo w Laskach od mojego odejścia z Lasek upłynęło już 14 lat. Więc dosyć dużo czasu. A jednocześnie można by powiedzieć, tak jakby jeden rok upłynął.
Dobra.
Także ja bardzo chętnie w Laskach, bardzo chętnie do Lasek przyjeżdżam i jakby jeszcze raz chciałem pozdrowić osoby, które albo mnie znają jako wychowanka. Mogę podać swoje nazwisko. Tomasz Grochowski. Może któraś z sióstr nawet obecnych pamięta.
Tak, siostry spoglądają na siebie, panie Tomaszu, wymownie. Tak szukają w głowie. Tak zobrazuję tylko.
Dziękuję bardzo serdecznie i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Tomaszu.
Dziękujemy, panie Tomku, że pan się odezwał. Ja pana nie pamiętam, bo pan w Dobrajlowskiej nie przychodził, ale przecież pracownia widzenia właśnie w Bibliotece Brajlowskiej jest, także na pewno musieliśmy się tam zetknąć na korytarzu nieraz. No i cieszę się, że pan mówił o takim niezniechęcaniu się i to tak naprawdę jest Pan Bóg daje siłę człowiekowi do tego, żeby się nie zniechęcał i żeby jeszcze mógł o tym powiedzieć. To jest niesamowite. No i zapraszamy oczywiście. Dom Świętej Teresy stoi na tym samym miejscu. Lipówka jest piękna, droga odnowiona. Także zapraszamy nieustająco i na pewno jakąś znaną twarz pan spotka.
23 minuty po godzinie 23. Halo, bardzo proszę.
Nie będzie pochowany Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Ja
jestem z
Polski Północnej. Ja w ogóle chcę podziękować siostrom, ojcu Radiu Maryja za tą piękną audycję. No serce aż po prostu rwie się. I chciałam podziękować Słudze Bożej, Matce Róży Czackiej, no, która tak przekazała nam dwa takie filary, które ciągną, wydźwigają nas do nieba. No właśnie tym pierwszym filarem, jak usłyszałam, to jest przez krzyż do nieba, a drugi to najważniejsze niewidoczne dla oczu. I tutaj właśnie mnie to uderzyło, to właśnie to stwierdzenie w obecnej dobie, gdzie ludzie, a szczególnie młodzi, pracują tylko oczami, w ogóle to jest w ogóle niemożliwe, żeby wzrok był poza tym sztucznym, przepraszam, bo się zdenerwowałam, że wzrok jest, głowa zgięta w dół i oglądam smartfony i żyjemy tak bardzo. A tutaj siostra matka Róża Czacka powiedziała, że najważniejsze to, co niewidoczne dla oczu. I właśnie to by była chyba dedykacja dla młodych ludzi również. No dla nas też, starych, ale dla młodych. Żeby oni oderwali na chwilę wzrok i popatrzyli do góry,
i abstrahując od tego, że kręgosłup szyjny był zdrowszy przez to, no i lepsze oczy, gdyby spojrzeli do góry. I właśnie ta matka Czacka tak przepięknie to ujęła, te dwa dźwigary przez krzyż do nieba i najważniejsze nie zasyla oczu. Także Bóg zapłać nam też osobę z lasek niewidomą od urodzenia. Genialna pamięć, tak, bardzo inteligentny człowiek, już nie żyje. Także dziękuję z Bogiem za to wszystko. Bogu niech będzie chwała.
A kto do nas mówił? Chyba się już nie dowiemy, ale bardzo serdecznie pozdrawiamy.
Dziękujemy za tę wypowiedź i pozdrawiamy. I na pewno jest to wyzwanie nie tylko dla młodych ludzi, ale dla nas wszystkich, żeby w dzisiejszych czasach rzeczywiście spróbować oczy duszy, oczy serca skierować ku temu, co niewidzialne, czyli ku tym sprawom duchowym, które może trudniej dostrzegać w dzisiejszym świecie, który jest kolorowy i bardzo do nas krzyczy.
Tak, właśnie tak. Drogie siostry, droga pani Jadwigo, czas, aby poczynić pewnego rodzaju podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania, zarówno w pierwszej, jak i drugiej części. Niewidoma matka niewidomych, najważniejsze, niewidoczne dla oczu. Siostro Jano Mario, z czym siostra by nas pozostawiła?
Matka Czacka, myślę, że uczy nas jednego. Ciągłego przekraczania granic. Tak jak sama zmagała się z tym, że jej życie wymagało ciągłego przekraczania granic, kiedy traciła wzrok, kiedy odkrywała, że Pan Bóg powołuje ją ciągle do nowych zadań. Tak i nas zaprasza do tego, żeby nie bać się w swoim życiu odkrywać nowych wezwań. I myślę, że w dzisiejszych czasach właśnie zaprasza nas do tego, żebyśmy słuchali tego, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia i wraz z jej wstawiennictwem próbowali przekraczać te granice na miarę łaski Bożej.
Bóg zapłać. Siostra Jana Maria Ściga, kierownik internatu dziewcząt w Laskach. Pani Jadwiga Borek, absolwentka i pracownik Biblioteki dla Niewidomych w Laskach. Pani Jadwiga, a pani z jaką myślą by nas pozostawiła i takim podsumowaniem naszego dzisiejszego spotkania?
Dla mnie matka Elżbieta dlatego jest błogosławiona, że potrafiła wszystko robić na pełny wymiar. Tak jak ojciec Tadeusz kiedyś powiedział, że to jest, że najważniejszy jest taki pełny wymiar. Modliła się, no to po prostu na maksa. Jeżeli się modliła, jeżeli no nie wiem, opiekowała się dziećmi, bo było tak, że musiała tak samo opiekować się młodzieżą. Jeżeli, no nie wiem, upowierzała się Panu Bogu, wszystko robiła tak jakby w pełnym wymiarze. I dlatego dlatego jest błogosławioną, ale tak naprawdę bardzo bym życzyła sobie tego, żeby to, że matka będzie błogosławiona, I że to już to niedługo będzie, żeby w nas nie umilkło, żeby oczywiście przemijają chwile, ale tak naprawdę, żeby po tym 12 września została w nas ta świadomość, że te 60 lat, przez które czekaliśmy na to wyniesienie na ołtarze, że nie poszło na marne i że no i że po prostu jest to osoba, która jest blisko Boga i możemy za jej orędownictwem Panu Bogu wszystkie sprawy powierzać. I no i jeszcze chciałabym bardzo zachęcić młode osoby niewidome do tego, żeby Matkę Czacką poznawali, ale we wszystkich wymiarach i właśnie w duchowym i w tym wymiarze, który w tym, co zrobiła dla tyflologii, dla młodzieży, dla dzieci, bo składamy się z duszy, ducha i ciała, więc wszystko jest ważne tak naprawdę i to matka Czacka niczego nie pomijała w swoim życiu.
Bóg zapłać. Pani Jadwiga Borek, prosimy o słowo podsumowania siostrę Radosławę.
A ja zakończę nasze wspólne przebywanie na antenie. Bardzo wszystkim dziękujemy. Ojcu Dawidowi bardzo. I wpiszemy się słowami Matki Elżbiety z ostatniej choroby. Mówiliśmy tutaj sporo o naszym pozdrowieniu przez krzyż do nieba. I Matka Elżbieta prosi o niebo dla nas. Tak się modliła. Proszę dla wszystkich o niebo. Wszyscy do nieba, jak najprędzej, na zawsze do nieba. Proszę Chrystusa za przyczyną Matki Najświętszej o niebo dla nas wszystkich. Idźmy wszyscy prosto do nieba. Jak Matka Boska zechce, to wszyscy mogą prosto pójść do nieba. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Pan Bóg może nawet wszystkich ludzi na raz zabrać. Pan Bóg ma taką moc i taką siłę i takie miłosierdzie, że może wszystko zrobić. I wierzę w to całą siłą serca, że Pan Bóg jest wszechmocny. Wierzę w miłosierdzie Boże. Wierzę w potęgę Boga, że wszystko zrobi, co zechce, a taki dobry, że dla nas wszystko zrobi.
Amen.
Amen.
Siostra Radosława Podgórska, tak, odpowiedzialna za sprawy procesu i beatyfikacji matki Elżbiety Róży Czackiej. Bardzo serdecznie dziękuję siostrom oraz pani Jadwidze za nasze dzisiejsze spotkanie, za przybliżenie nam zarówno postaci już wkrótce błogosławionej matki Czackiej, jak i również zgromadzenia i dzieła, które matka pozostawiła, a siostry oraz pani oraz wszyscy, którzy są zaangażowani, tak pięknie prowadzicie. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękujemy za zaproszenie.
A Jan Lechoń pisał w 1942 roku następujące słowa. Matko Czacka, która kijem szukasz sobie drogi i masz w oczach niewidzących niebios spokój błogi wśród głodu, nędzy, zbrodni, wciąż uśmiech panieński, której młodów chętnie słucha Jezus Nazareński. Między Polską a Chrystusem, ty arko przymierza, włącz nas wszystkich i mnie także do swego pacierza. Amen.
Amen.
Bóg zapłać wszystkim również radiosłuchaczom za współtworzenie czasu naszego dzisiejszego spotkania, które chcemy, pragniemy zakończyć utworem O nasza Matko Elżbieto Różo Czacka. Cóż to za utwór?
Ten utwór powstał dzięki przyjaźni z naszym księdzem Rafałem Jaworskim, który po napisaniu podobnego utworu na cześć księdza prymasa Wyszyńskiego zapragnął, żeby napisać taki utwór o naszej matce Róży Czackiej. Przyjechał do nas do Lasek i nie tylko taki utwór napisał, ale nakręcił do niego teledysk. Więc pozdrawiamy serdecznie księdza Rafała i dziękujemy mu za ten piękny utwór i za tą piękną pieśń, którą śpiewają nawet nasi pielgrzymi, którzy przybywają do Lasek. Taka radość.
I taką radością się kończymy. Żegnamy z Państwem, siostrami, oczekując na moment beatyfikacji.